mówi Paryż Radio France International. Jest czwartek, 28 sierpnia. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Szanghajska Organizacja Współpracy popiera pokojowe działania Rosji na Kaukazie, nie wspomina jednak o niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. Unia Europejska nie wyklucza możliwości nałożenia na Rosję sankcji. Rozmowy na ten temat prowadzone będą w poniedziałek na szczycie w Brukseli. Rosja przeprowadziła zakończoną sukcesem próbę wystrzelenia międzykontynentalnego pocisku balistycznego Topol, której zadaniem ma być przełamanie tarczy antyrakietowej. Przywódca radykalnych szyitów Moqtada Sadr oznajmił bezterminowe zawieszenie działań milicji znanej pod nazwą Armii Mahdiego. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Moca Popowska i Nikola. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo korespondencję Agnieszki Kumor z Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Edynburgu, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, wspomnienie o Martinie Lutherze Kingu w związku z rocznicą jego słynnego przemówienia rozpoczynającego się słowami I have a dream oraz powtórkę magazynu Agnieszki Kumor Muzyka ze świata. A oto wiadomości. Jak donosi AFP, Rosja otrzymała relatywne poparcie ze strony jej azjatyckich sprzymierzeńców po uznaniu przez nią niepodległości Abchazji i Osetii Południowej. W czasie odbywającego się w czwartek szczytu w Duszanbe członkowie Szanghajskiej Organizacji Współpracy skupiającej Rosję, Chiny, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan oświadczyli, że, cytuję, popierają aktywną rolę, jaką odgrywa Rosja w pokojowych operacjach i we współpracy w regionie. Uradowany tą deklaracją Miedwiediew wyraził przekonanie, że będzie ona miała międzynarodowy oddźwięk. Trzeba jednak zauważyć, że organizacja nie wspomniała ani słowem o niepodległości Abchazji i Osetii, a wręcz z naciskiem podkreśliła, cytuję, konieczność zachowania całości państw i nienaruszalność ich integralności terytorialnej. Wyraziła również poważne zaniepokojenie sytuacją w tych dwóch republikach i zaapelowała do wszystkich stron konfliktu o znalezienie pokojowego rozwiązania. W rozmowach przeprowadzonych w środę wieczorem, najpierw z prezydentem Miedwiediewem, a następnie z prezydentem Saakaszwilim, prezydent Nicolas Sarkozy położył akcent na konieczności osłabienia napięcia i pełnego przyjęcia jego sześciopunktowego planu porozumienia o przerwaniu ognia. Prezydenci Polski, Łotwy i Estonii mają odbyć krótkie spotkanie dzisiejszego wieczora w Tallinie. Prezydent Litwy nie może wziąć udziału w tych rozmowach. Celem spotkania jest opracowanie wspólnego stanowiska wobec kryzysu rosyjsko-gruzińskiego. Prezydent Łotwy zwrócił się z prośbą do Lecha Kaczyńskiego, aby na szczycie w Brukseli zabrał on głos w imieniu prezydentów wszystkich państw bałtyckich. Na czele polskiego rządu doszło do kolejnego drobnego konfliktu. Zarówno premier, jak i prezydent chcą wziąć udział w poniedziałkowym szczycie Unii. Gruzińska minister spraw zagranicznych Eka Tekszalwili oświadczyła w czasie obrad stałej Rady OBWE w Wiedniu, że czystka etniczna przeprowadzona przez Rosjan w Osetii Południowej została prawie zakończona. Gruzja od początku oskarżała Moskwę o usuwanie Gruzinów z tego regionu. Po raz pierwszy od początku gruzińskiego konfliktu Unia Europejska dopuściła możliwość zastosowania sankcji wobec Rosji. Kwestia ta będzie dyskutowana w czasie unijnego szczytu zaplanowanego na najbliższy poniedziałek w Brukseli. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner oświadczył, że rozpatrywana jest ewentualność sankcji oraz inne środki.
Ależ Francja jest tylko przewodniczącą Unii Europejskiej. Przewodniczący to nie ktoś, kto narzuca swe rozwiązania i pomysły, to ktoś, któremu udaje się uzyskać wspólne rozwiązanie innych. Jest to zadanie bardzo ważne. Będzie dużo różnych stanowisk na ten temat. Trzeba, aby Francji udało się z tych wszystkich stanowisk uzyskać stanowisko jednolite Unii Europejskiej. Niektórzy będą proponować sankcje, inni będą je odrzucać. Rola prezydencji francuskiej będzie właśnie polegała na tym, aby te stanowiska jak najbardziej zbliżyć. Nie ma rzeczy ważniejszej niż jedność w tej właśnie bardzo poważnej sprawie. Nic gorszego nie może się zdarzyć niż to, abyśmy w poniedziałek rozeszli się bez jakiegokolwiek stanowiska. I nie chodzi tu o stanowisko pozornie tylko jednolite, tylko o wspólne stanowisko w rzeczywistości. Trzeba będzie zatem znaleźć kompromis. Francja wysłucha wszystkich propozycji i przede wszystkim takich, które pozwolą na wypracowanie jednolitego stanowiska. Musi dojść do opracowania wspólnego komunikatu wszystkich 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej w tej sprawie w poniedziałek po południu.
Il faut qu'un document sorte de ces 27 pays réunis lundi après-midi.
Groźby wiszące nad Rosją zdają się robić małe wrażenie na szefie jej dyplomacji, Siergieju Ławrowie, który twierdzi, że Unia jest po prostu zirytowana. Premier Rosji Władimir Putin oskarżył Stany Zjednoczone o aktywny udział w konflikcie gruzińskim. Zdaniem Putina rozkazy były na miejscu wydawane przez Amerykanów. Biały Dom zaprzeczył tym zarzutom. Waszyngton oznajmił, że rozpatruje możliwość unieważnienia paktu o cywilnej współpracy jądrowej z Rosją. Bush oświadczył, że Stany Zjednoczone wyasygnują 5 750 000 dolarów na pomoc dla gruzińskich uchodźców. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka oświadczył, że Rosja nie miała innej możliwości, jak tylko uznać niepodległość Abchazji i Osetii Południowej. Rosja przeprowadziła dzisiaj zakończoną sukcesem próbę wystrzelenia międzykontynentalnego pocisku balistycznego Topol. Jej zadaniem ma być przełamanie tarczy antyrakietowej. Rosyjskie działania militarne nie mają wpływu na nasze decyzje w sprawie budowy tarczy antyrakietowej, powiedział polski minister obrony Bogdan Klich. Oskarżone przez Moskwę o wzmacnianie oddziałów i jednostek morskich w regionie Morza Czarnego NATO kategorycznie zaprzeczyło. 5 okrętów wojennych paktu znajduje się w tym regionie z powodu dawno zaplanowanych manewrów wzdłuż brzegów Rumunii i Bułgarii. Odpowiednie władze były o nich poinformowane jeszcze w czerwcu. Tu Paryż, Radio France International. Przywódca radykalnych szyitów w Iraku, Moqtada Sadr, oznajmił w czwartek ostateczne wstrzymanie działań jego cieszącej się złą sławą armii Mahdiego. Rozwiązanie tej milicji uzależnione było od obietnicy wycofania amerykańskich oddziałów. W poniedziałek premier Nouri al-Maliki ogłosił zawarcie porozumienia, na mocy którego międzynarodowe oddziały opuszczą Irak przed końcem 2011 roku. Ukraina ma nadzieję, że konflikt gruziński pomoże jej wejść do Unii Europejskiej. 9 września w Evian ma się odbyć szczyt Unia Europejska-Ukraina. Szef ukraińskiej dyplomacji Konstantyn Jelisiejew oświadczył, że Ukraina potrzebuje politycznego i moralnego poparcia Unii. Silne trzęsienie ziemi miało miejsce na Pacyfiku u wybrzeży kanadyjskiej wyspy Vancouver w odległości 472 km od miasta o tej samej nazwie, największego na zachodnim brzegu Kanady. Wstrząsy, chociaż silne, nie miały wystarczającej mocy, żeby wywołać tsunami. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Z wiadomości aktualnych mamy jeszcze korespondencję Agnieszki Kumor z festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Edynburgu.
Przy zapalonych na widowni światłach, na pogrążoną w cieniu scenę wchodzą ubrane współcześnie postaci. Mężczyzna w garniturze, elegancko ubrana kobieta, cztery siostry zakonne, pozostali goście i dwór. Jesteśmy w kościele. Strzelista, nowoczesna architektura wybudowana na chwałę Boga i władzy świeckiej. Wygodne fotele, ukryte źródła światła, delikatne przypominające japońskie zastawki, odkrywają stojący za nimi nakryty białym obrusem ołtarz z krucyfiksem. Światło na widowni powoli gaśnie w miarę zapalanych na scenie świec. Ostry, czerwony dywan oddziela scenę od sali. Wchodzą po nim protagoniści spektaklu, przedstawiciele rzeczonej władzy świeckiej, skupiony król, nonszalancka królowa i królewski doradca, równie mało zainteresowany ceremonią, co ona. Arcybiskup już jest, podobnie jak hierarchowie, chór intonuje starosłowiańskie gloria. Mariusz Treliński, reżyser spektaklu, dozuje swą opowieść z uwagą, słuchając rozwijającej się powoli muzyki Karola Szymanowskiego. W operze tej akcja ma dość nieskomplikowany przebieg, nie pomaga jej proste libretto Jarosława Iwaszkiewicza. Ciężar tego dzieła i jego główny temat, konflikt między zinstytucjonalizowaną wiarą katolicką w pejzażu XII-wiecznej Sycylii, a pogańską pochwałą piękna i zmysłów w osobie mącącego lud i królowę Roxanę Pasterza, prorokującego wiarę w nieznanego Boga, temat inspirujący się bachantkami Eurypidesa objawia się w całej pełni w samej muzyce. Konflikt ten staje się bardziej zrozumiały, jeśli pamiętamy o osobistym dylemacie kompozytora rozdartego między katolickimi wartościami a homoseksualizmem odczuwanym od wczesnego wieku. Rosyjski dyrygent osetyńskiego pochodzenia Walerii Giergiew czuje Szymanowskiego. Inteligentnie prowadzi zespół i orkiestrę Marijskiego Teatru z Petersburga. Choć zdarza mu się w akcie drugim pozwalać na zbytnią wolność trąbkom i pokrywać niektóre partie pasterza i Rogera, pokazuje cały majestat i humanistyczne piękno kryjące się w operze Szymanowskiego. Akt drugi umieścił reżyser w błękitno-zielonych, nowoczesnych, designowskich wnętrzach pałacu. Wieczorna bryza porusza gałązkami bambusów, rzucone na ekrany projekcje filmowe drżą poruszanymi wiatrem liśćmi drzew. W tym zarazem otwartym na naturę i intymnym wnętrzu rozegra się sąd nad pasterzem, który przeobrazi się w rzeczywistości w sąd nad królem Rogerem. W orgiastycznej wizji zobaczy on sam siebie rozrywanego na strzępy przez oddanych nowemu bogu dworaków. Pątnikiem stał się król, przyznaje Roger. W akcie trzecim odnajdujemy go na szpitalnym łóżku za ekranem z gazy, na którym przedefiluje jego życie, pragnienia, dążenia w postaci ostrych, kolorowych obrazów. Roger zrewiduje swe poglądy, podda je przemianie pod wpływem dionizyjskiej prawdy, ale odda chwałę bogowi słońca, Apollinowi, który przynosi ulgę jego umęczonemu ciału. Jako jedyny w całej operze Roger ulega wokalnemu przeobrażeniu. Jego odtwórca, polski solista Andrzej Dober, sięgnął w tej roli perfekcji. Znakomicie partneruje mu obumierająca w ekstazie Roxana, Elżbieta Szmytka. Niepokoi i zmusza do posłuszeństwa świetny wokalnie ukraiński śpiewak Pawlo Tolstoj w roli enigmatycznego pasterza. Warto podkreślić doskonałe językowe wykonanie polskiego tekstu. Każde zdanie, każda zgłoska brzmią w wykonaniu solistów, myślę tu o niepolskich artystach, i chóru Marijskiego Teatru jak należy. A o jakości samego przedstawienia niech zaświadczą niekończące się oklaski publiczności teatru festiwalowego. Z Edynburga dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
RFI Radio Świata.
Słuchacie Państwo Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, które przygotowali Piotr Kamiński i Anna Bernhardt.
Gruzja i Rosja zeszły chwilowo z pierwszych stron porannych gazet, gdzie panoszą się dotkliwe kwestie gospodarcze. Wewnątrz numerów dzienniki poświęcają im jednak wiele miejsca. Komentator Le Figaro Pierre Rousselin pisze tak. Zachowanie Rosji w Gruzji poniewiera wszystkie zasady rządzące społecznością międzynarodową. Ale jeśli Rosjanie chcą, byśmy wzięli pod uwagę ich interesy, proszę bardzo. Potem się zobaczy, czy to uzasadnia nową zimną wojnę, czy też inny typ konfrontacji. Przywróćmy najpierw właściwe proporcje. Rosja nie stała się nagle od nowa imperium zła, a kraje zachodnie nie postanowiły pokrajać jej w plasterki. Nie można jednak pozwolić, by narzucała swą wolę sąsiadom i anektowała kawałki ich terytorium przy użyciu siły. Propagandowy argument Moskwy przywołujący rzekomy precedens Kosowa to podwójne oszustwo, pisze dalej Pierre Rousselin w Le Figaro. Uznając rzekomą niepodległość południowej Osetii i Abchazji, Rosja nie zmieniła się nagle w krzyżowca prawa narodów do samostanowienia, co prezydent Miedwiediew musiał wczoraj tłumaczyć swemu chińskiemu koledze, zapewniając, że o niepodległości Czeczenii i Tatarstanu mowy być nie może, podobnie jak o niepodległości Tybetu. Po drugie zaś, podkreśla komentator Le Figaro, a wygłoszenie tej oczywistości stanowi dostatecznie rzadki przypadek wśród francuskich komentatorów zdjętych owczym pędem, by to zauważyć, Kosowo zyskało niepodległość w wyniku długiego procesu rozpoczętego po to, by je ocalić od próby czystki etnicznej podjętej przez Belgrad. Można ubolewać nad tym naruszeniem międzynarodowej legalności, choć dodajmy na marginesie, niepodległość zalecił jako najlepsze możliwe rozwiązanie naczelny negocjator z ramienia ONZ, fiński dyplomata Martti Ahtisaari, po 3 latach bezskutecznych wysiłków, a storpedowała to rozwiązanie Rosja. Niemniej w południowej Osetii i Abchazji, przypomina Rousselin w Le Figaro, sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie. To stronnicy Rosjan wypędzili Gruzinów, a nie odwrotnie. Nie ma więc co ulegać fałszywej analogii między Bałkanami a Kaukazem. Jedyne skojarzenie polega na tym, pisze dalej autor, że Rosja uznała, iż w Serbii sponiewierane zostały jej interesy. Postanowiła zatem, że nie dopuści, by się to powtórzyło na Kaukazie lub na Ukrainie. Kreml winien skończyć z prowokacjami i podjąć prawdziwy dialog z Europejczykami. Słowa jednak nie wystarczą, podkreśla Pierre Husslin w Le Figaro. Moskwa musi wziąć Europę na serio. Okazją potemu może się stać nadzwyczajna narada Unii w Brukseli, gdzie 27 jej członków pokaże, iż są solidarni i gotowi ukarać Rosję, jeśli odrzuci ona dialog. Czytamy w komentarzu Le Figaro. Jak jednak wynika z korespondencji zamieszczonej w tym samym numerze, tromtadracja Miedwiediewa i okrzyki na temat rzekomego ludobójstwa przyniosły mu gwałtowny wzrost popularności w sondażach, 76% opinii pozytywnych. Niektórzy eksperci obawiają się, że kryzys wygoni z Rosji kapitały. Inni są jednak przekonani, że Zachód albo okaże się słaby, albo, jeśli zareaguje ostro, podbije tym tylko popularność tandemu Miedwiediew-Putin. Libération komentuje całościowo dyplomację Sarkoziego w kwestii rosyjskiej, pisząc tak. Przekonany, że trzeba zatrzymać czołgi rosyjskie w drodze do Tbilisi, prezydent przyjął plan podyktowany przez Moskwę, grzebiąc gruzińską integralność terytorialną. W zamian za tę ogromną europejską uległość Moskwa przez tydzień trzymała go narożnie, zmuszając go do codziennego przypominania, że ewakuacja sił rosyjskich z Gruzji nie została przeprowadzona. Rosyjski dziennik Kommersant pokpiwał sobie, że Nicolasowi Sarkoziemu misja się nie powiodła. Dlatego po uznaniu separatystycznych regionów przez Moskwę szef państwa zareagował bardzo stanowczo, choć cokolwiek za późno. Od dnia swego wyboru, pisze Libération, Sarkozy wykazuje się nade wszystko ogromną gorliwością w stosunkach z Putinem. La Croix ubolewa nade wszystko nad zmarnowanym czasem i energią, wyrażając zarazem nadzieję, że gdy ucichnie zgiełk, rosyjscy oligarchowie przypomną sobie, iż nie chcą zaszkodzić swoim interesom z Zachodem, a Stany Zjednoczone, NATO i Europa uznają, że zaangażowały się na zbyt wielu frontach, by dalej prowadzić ten spór. Nawet jednak, gdyby obecny kryzys miał charakter wyłącznie retoryczny, podkreśla katolicki dziennik, ciąży on na całości stosunków międzynarodowych. Nikt, ani Zachód, ani Rosja, ani reszta świata nie jest zainteresowany izolacją Rosji. Tyle komentarza redakcyjnego. Wewnątrz numeru natomiast Philippe Moreau de Farge, ekspert z francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, zauważa, że społeczność międzynarodowa chce oszczędzać rosyjskiego kolosa, podobnie jak kolosa chińskiego. Społeczność ta jest jednak bezsilna, gdyż podzielona. Tymczasem Rosja jawnie gwałci prawo międzynarodowe, budząc wielkie zaniepokojenie wśród mniejszych państw, podczas gdy Chiny i Iran stawiają na siłę. To wyklucza jakąkolwiek jednomyślność na forum Rady Bezpieczeństwa, którą Rosja i tak zablokuje jak za czasów zimnej wojny. Na szczycie europejskim w Brukseli niełatwo będzie znaleźć wspólne stanowisko, uważa w La Croix Philippe Moreau de Farge z francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Kraje byłego Imperium Sowieckiego uważają ten kryzys za dowód, że Rosja jest wciąż groźna i nic się nie zmieniła. Inni nie chcą jej prowokować. A Saakaszwili tonie i uważa Unię za koło ratunkowe. Moim zdaniem mało kto ma dzisiaj ochotę go ratować, mówi Philippe Moreau de Farge, ekspert z francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w rozmowie z La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W przeddzień nadzwyczajnego szczytu unijnego zwołanego na 1 września europejska dyplomacja dwoi się i troi, by znaleźć odpowiedź na rosyjskie wyzwanie na Kaukazie. Trzy linie wspólnego działania rysują się najwyraźniej. Podkreślanie poparcia dla Gruzji, zablokowanie próby rozszerzenia tego konfliktu i przejęcia przez Rosjan ukraińskiego Krymu czy Mołdawii, a także jasne postawienie sprawy, że Kreml ma dużo do stracenia w razie konfrontacji z Europą. Rosyjska ekonomia potrzebuje naszej technologii i naszych inwestycji, podkreśla prezydencja francuska. Europa nie popiera wprowadzenia sankcji wobec Rosji, chociaż chciałaby tego Polska i kraje bałtyckie, ale państwa te są również najbardziej zależne od rosyjskich dostaw gazu i ropy, przypomina Paryż. Dyskusje w Unii Europejskiej toczą się wokół kwestii, czy należy zupełnie zweryfikować stosunki z Rosją, czy nie. Radykalne zmiany ze względu na różnice stanowisk nie wydają się tu możliwe, czytamy w Le Monde. Trzeba się skoncentrować na zachodnich sąsiadach Rosji i ograniczyć możliwość ich destabilizacji przez potężnego sąsiada. Pomoc europejska dla Gruzji powinna się przełożyć na pomoc humanitarną, pomoc w odbudowie kraju i wysłanie obserwatorów. Zaprogramowany już wcześniej na 9 września szczyt Unia Europejska-Ukraina będzie dobrą okazją, by wysłać sygnał dla Moskwy. Rosja wraca na arenę międzynarodową, brutalnie grając swymi atutami, a przede wszystkim gazem i ropą, powiedział na spotkaniu z ambasadorami prezydent Sarkozy, dodając: jednostronna decyzja, by zmienić granice Gruzji, jest po prostu nie do zaakceptowania. Podobnego zdania są prezydenci krajów bałtyckich. Czytamy w dzienniku Le Monde w korespondencji Stalina. Prezydent Estonii zaapelował do innych państw Unii, aby przemyślały radykalnie swoje podejście do Rosji. Teoria o nowym porządku świata po upadku Związku Sowieckiego, o Rosji, która nie zagrażałaby swym sąsiadom, już nie obowiązuje. Bezpieczeństwo w Europie już nie może się opierać na tej teorii i powinniśmy sobie z tego jasno zdać sprawę, uważa cytowany przez Le Monde prezydent Estonii, który z doświadczenia wie, że Rosja się zmienia, jeżeli sama o tym zadecyduje. Myślę, że Unia Europejska ma ograniczone możliwości. My żyjemy w Europie postmodernistycznej, gdzie wszyscy są piękni i mili, a nagle znajdujemy się naprzeciw wielkiej potęgi XIX-wiecznej z epoki przed modernizmem, uważa Thomas Hendrik Ilves, przyznając jednocześnie, że nie zna odpowiedzi na pytanie, jak Europa powinna postępować z Rosją, ale zaniepokojony jest reakcją niektórych państw europejskich, które skłonne są utworzyć koalicję prorosyjską, stawiającą interesy finansowe wyżej niż wspólne zasady europejskie.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Francja, przewodnicząca w tym półroczu Unii Europejskiej, bardzo aktywnie działa w kierunku zbliżenia UE i Afryki, szczególnie w kwestii klimatu. Głównie chodzi o to, aby przekonać resztę świata o nieodwracalnym charakterze ogrzewania się naszej planety. W Cotonou w Beninie odbyło się spotkanie Światowego Funduszu do Spraw Środowiska. Był na nim francuski minister ekologii Jean-François Borloo, który wystosował apel o zacieśnienie współpracy Unia Europejska-Afryka.
Dwa największe wyzwania Afryki to dostęp do wszelkich rodzajów energii, czystej i zrównoważonej, oraz zalesianie jej terenów. Europa przygotowuje się do szczytu kopenhaskiego w przyszłym roku. Zamiast robienia kilku rzeczy naraz, próbujemy się skupić na kilku silnych schematach, z których jednym z najważniejszych będzie porozumienie Unia Europejska-Afryka w sprawie walki ze zmianami klimatycznymi, na tym, aby do Afryki płynęło więcej energii i aby kontynent ten był w większym stopniu zalesiany. W Beninie za półtora miesiąca ma być miejsce kolejne spotkanie w tej sprawie. Mamy rozmawiać o Afryce Zachodniej. Podobnie w Algierii mamy się spotkać na początku listopada. Wszystko po to, aby kontynent taki jak Afryka mógł być w końcu uważany za podstawowy w całym procesie zmian klimatycznych na naszym globie. Po pierwsze dlatego, że jest to kontynent, który pada ofiarą tego ocieplania, a z drugiej strony on sam może stać się źródłem energii bardzo czystej, a zatem nie emitującym gazów dających efekt cieplarniany. Wszyscy mamy w tym interes, aby w Kopenhadze wystąpić razem Unia Europejska i Afryka, popierając wspólny projekt.
Europe, Afrique réunies sur le même projet.
Mówił Jean-François Borloo. Przypomnijmy, że spotkanie kopenhaskie ma odbyć się w grudniu przyszłego roku, a jego zadaniem ma być m.in. określenie, w jakim stopniu poszczególne kraje wypełniają zalecenia protokołu z Kioto i podjęcie nowych zobowiązań dotyczących ograniczeń w sprawie emisji dwutlenku węgla do atmosfery po roku 2012, czyli po tym, jak już porozumienie z Kioto przestanie obowiązywać. Minister Borloo zaproponował także wciągnięcie Afryki w finansowanie tak zwanego systemu czystego rozwoju. System ten pozwala krajom rozwiniętym na kompensowanie części wydalanego przez nie do atmosfery dwutlenku węgla i inwestowanie w rozwój czystej energii w biednych krajach południa, zwłaszcza jeśli chodzi o właśnie energię, ale może to być też na przykład zalesianie nowych terenów. Prezes Światowego Funduszu do Spraw Środowiska Monique Barbu szybko przyklasnęła francuskiemu ministrowi, gdyż jej zdaniem sumy uzyskiwane w krajach rozwiniętych z podatków na nałożonych na emisję dwutlenku węgla powinny być przeznaczane dla krajów z powodu tych emisji najbardziej cierpiących. Uważa ona także, że jeśli nie uda się zaradzić temu problemowi teraz, to będziemy mieli w Afryce do czynienia z migracją ekologiczną na dużą skalę. Słabość projektów systemu czystego rozwoju polega na tym, że kraje rozwinięte zainteresowane są tym, aby upchnąć jak najwięcej wydalanego przez siebie dwutlenku węgla w dużych projektach. Tymczasem projekty afrykańskie są stosunkowo małe. Można zatem spróbować te afrykańskie mikroprojekty pogrupować jakoś i w ten sposób utworzyć jeden duży. Należy tu jeszcze podkreślić, że Chiny, które przegoniły już Stany Zjednoczone w zanieczyszczaniu naszej planety, coraz intensywniej interesują się Afryką, inwestując tam coraz więcej, zwłaszcza właśnie w zalesianie i w wydobywanie surowców.
Magazyn kulturalny. Anna Rzeczycka.
Baltazar Klosowski de Rola, bardziej znany pod nazwiskiem Balthus, był malarzem tajemnicy i światła. Tajemnicę swej sztuki zachował do końca swojego długiego życia. Urodził się w 1908, a zmarł w 2001 roku w Szwajcarii, w swej alpejskiej rezydencji niedaleko Rossinière, w której zamieszkał w 1977 roku z żoną, Japonką Setsuko i licznymi kotami. Fundacja Pierre'a Janady, z którą był zaprzyjaźniony, chcąc uczcić stulecie wielkiego francuskiego malarza polskiego pochodzenia, prezentuje do 23 listopada bieżącego roku retrospektywę jego twórczości. W Martigny w Szwajcarii zgromadziła 150 dzieł, z których 1/3 stanowią rysunki, a 2/3 obrazy. Wśród nich znajdujemy wszystkie najsłynniejsze płótna Balthusa: ulice, toalety Ketty, piękne dni, handlowy pasaż Saint-André. Brakuje tylko góry i erotycznej lekcji gitary, która prawdopodobnie nawet dzisiaj wywołałaby skandal. Jest za to kilka bardzo rzadko pokazywanych płócien przechowywanych w zaciszu kolekcji prywatnych, m.in. kopia fragmentu obrazu Piero della Francesca, legenda Świętego Krzyża. Dzieła wypożyczone zostały przez muzea amerykańskie, brytyjskie i francuskie oraz, jak się rzekło, kolekcjonerów prywatnych. Malarstwo Balthusa opowiada oglądającemu w sposób poetycki i symboliczny zadziwiające historie, nabrzmiałe pasją i dramatem. Historie garbatych chłopców, dziewczynek pokazujących tylko to, co chcą pokazać, otaczających ich postaci drugoplanowych, młodych i starych służących, nadąsanych dzieci o głowach kotów i przebiegłych kotów o uśmiechach dzieci. Na dziele Balthusa bardzo silnie zaważyły związki z surrealizmem. W latach 1930-1940 artysta przyjaźnił się z Artaud Batailem Giacomettim. W jego pracowni bywali Breton, Éluard i Picasso. Wszyscy oni interesowali się niewyrażalnym, marzeniami sennymi i tym, co najmniej racjonalne w ludzkiej myśli. Balthus był pod ich wpływem. W roku 1960, kiedy został mianowany dyrektorem Villi Medicis w Rzymie, szukanie źródeł inspiracji we własnej podświadomości ustąpiło miejsca pewnemu klasycyzmowi. Za namową pochlebców Balthus zajął się kopiowaniem dawnych mistrzów. Jego twórczość stała się mniej prowokacyjna, mniej odważna, mniej tajemnicza i bardziej hałaśliwa. Retrospektywa w Szwajcarii tej jej części nie pomija, ale akcent kładzie przede wszystkim na jej najbardziej tajemniczym i prowokacyjnym aspekcie. W francuskich kawiarniach robi się bardzo rozmaite rzeczy. Można oczywiście oddawać się jedzeniu, piciu, czytaniu gazet, pisaniu listów i uwodzeniu przedstawicieli płci przeciwnej. Od pewnego czasu nie można już palić papierosów. Można za to, jak to robi wielu twórców, pisać powieści, artykuły, poematy. Najbardziej jednak rozpowszechnionym zajęciem Francuzów w kawiarni jest rozmowa. Rozmawia się w dwójkę, trójkę lub w większym gronie. 10 lat temu w modę weszły kawiarniane rozmowy na temat filozofii. Wszystko zaczęło się od inicjatywy Marka retoryka Soteta, znawcy Niczego, który idąc w ślady Sokratesa, rozprawiającego z ludźmi o życiu i śmierci na placu publicznym, postanowił zorganizować podobne spotkania, tyle że pod dachem. Jego wybór upadł na Café des Fers przy placu Bastylii 7 w Paryżu. Sukces był błyskawiczny. Niewielka grupa miłośników filozofii rozrosła się do 150 osób i wokół Marka Soteta stworzyła ekipę spotykającą się regularnie co niedzielę o godzinie 11. Filozoficzne debaty w Café des Fers trwają do dziś, mimo śmierci ich głównego animatora, który zmarł na raka mózgu w 1998 roku. Jego inicjatywa znalazła też wielu naśladowców. W samym Paryżu istnieje obecnie ponad 20 kawiarni filozoficznych, na prowincji francuskiej jest ich około 50. Pomysł podchwyciły inne kraje w Europie, a także miłośnicy filozofii w Ameryce Łacińskiej, USA, Kanadzie i Japonii. W latach namnożyły się kawiarnie, w których debaty toczą się nie tylko wokół filozofii. Są kawiarnie literackie, psychologiczne, socjologiczne, teologiczne, naukowe i filmowe. Każda ma swój styl i swoją osobowość, ale scenariusz jest mniej więcej wszędzie taki sam. Spotkania są bardzo regularne, zwykle cotygodniowe i otwarte dla wszystkich. Są też całkowicie bezpłatne. Płaci się tylko za to, co się zjadło i wypiło. Tematy do dyskusji proponowane są przez uczestników. Wybiera się jeden z tematów w drodze głosowania. Rozmowę trwającą około 2 godzin prowadzi animator ochotnik. Wszyscy mówią do siebie na ty i każdy ma prawo zabrać głos. Klientela kawiarni filozoficznych, literackich czy naukowych jest bardzo różnorodna. Jest wielu studentów, ale także wiele osób w różnym wieku, wywodzących się ze wszystkich środowisk. Są emeryci, bezrobotni, biedni i bogaci. Jest też kilku fanatyków, którzy starają się uczęszczać do maksymalnej ilości kawiarni tematycznych i którzy są już znani w środowisku. Wszystkich motywuje to samo. Potrzeba dialogu, potrzeba mówienia i bycia wysłuchanym. Ludzie biorący udział w filozoficznych spotkaniach to najczęściej osoby samotne. Jak twierdzi jedna z bywalczyń kawiarni Forum 104, mające wiele osobistych problemów. Niezależnie od tego jest jednak oczywiste, że tematyczne kawiarnie są bardzo ważnym miejscem społecznej kompensacji. Dają bowiem ludziom jedną z ostatnich możliwości publicznego zabrania głosu, z dala od uniwersytetów, politycznych forumów i telewizji.
RFI w Polskim Radio 1, 225 kHz na falach długich oraz na satelicie Hotbird 13E, kreska 12 284 MHz.
To było 40 lat temu, rok 1968 na świecie. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Piosenkę świat usłyszał wprawdzie w roku 1967, ale jej duch jest na wieki stopiony z duchem roku 68, tak zresztą jak sam Jimi Hendrix, chociaż dwa jego najsłynniejsze występy miały miejsce w 67 i w 69 roku. Pierwszy to był ten słynny koncert, w czasie którego Jimi szalał w amoku, grając za plecami, zębami, a wreszcie roztrzaskał gitarę i podpalił ją, a ona grała jeszcze. Drugi to był Woodstock i bardzo specjalna wersja hymnu amerykańskiego. Ten występ uznany został za jeden z najciekawszych happeningów przeciwko wojnie w Wietnamie. Rok 1968 to również rok, w którym zamordowany został Martin Luther King, amerykański czarnoskóry pastor, walczący o prawa dla innych czarnoskórych obywateli. Był symbolem tych czasów. Jego działalność znakomicie wpisywała się w ruchy pacyfistyczne, filozofię powszechnej miłości do bliźniego i powszechnej walki o traktowanie wszystkich ludzi z jednakowym szacunkiem. Był bardzo zdolnym młodzieńcem, w koledżu przerobił program dla uczniów wybitnie uzdolnionych, myślał o studiowaniu prawa lub medycyny, jednak ostatecznie za namową ojca wstąpił do seminarium teologicznego w Crozer w Pensylwanii. Pełnił tam funkcję przewodniczącego samorządu studenckiego, co nie przeszkodziło mu zostać również najlepszym studentem. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Bostońskim, gdzie w 1955 roku zdobył tytuł doktora. W trakcie przygotowań do doktoratu poznał swą przyszłą żonę Coretta Scott, pochodzącą z Alabamy, studentkę Konserwatorium Nowej Anglii. Był aktywnym najpierw bojownikiem, a potem przywódcą walki o zniesienie segregacji rasowej. I to bojownikiem i przywódcą działającym bardzo skutecznie. Dzięki prowadzonej przez niego, zakrojonej na szeroką skalę akcji, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zniósł segregację rasową w autobusach stanowych. Wcześniej czarni mieli wyznaczone miejsca, gdzie wolno im było siedzieć. Znajdowały się one z tyłu autobusu. Wszystko zaczęło się od czarnoskórej szwaczki Rosy Parks, która odmówiła zajęcia przynależnego jej miejsca, za co została aresztowana. W jej obronie zorganizowano bojkot miejskich autobusów oraz wiec, na który przyszła ogromna ilość słuchaczy. Bojkot trwał rok, a jego wynikiem była właśnie wspomniana wyżej decyzja Sądu Najwyższego. King prowadził walkę wyłącznie pokojowymi metodami, stosował bierny opór, organizował marsze, których uczestnicy domagali się prawa głosu dla Afrykańczyków i praw dla czarnoskórych pracowników. Był wielkim zwolennikiem głoszonej przez Mahatmę Gandhiego filozofii pokojowego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Stworzył konferencję chrześcijańskich przywódców południa, organizował najrozmaitsze akcje, marsze protestacyjne, wygłaszał odczyty w całym kraju. Jego działania bardzo często wieńczone były sukcesem, zdarzały mu się jednak i porażki. Nie udało mu się na przykład doprowadzić do zniesienia segregacji rasowej w różnych miejscach publicznych Alabamy, parkach, barach, toaletach publicznych. W owym czasie Murzynom, którzy stanowili 40% ludności tego miasta, nie wolno było korzystać z barów, toalet czy kranów z wodą pitną. Wprawdzie władze federalne wydały nakaz zniesienia segregacji, ale w odpowiedzi na to miasto zamknęło ponad 100 basenów, placów zabaw i parków, byleby tylko nie mogli do nich wejść czarni. Martin Luther King miał wielu wrogów, do ich grona należał szef FBI John Edgar Hoover, obsesyjnie lękający się komunizmu. FBI założyło podsłuch w domu Kinga, obawiając się, żeby czerwoni nie przeniknęli do ruchu czarnych. King miał również przeciwników wśród czarnoskórych działaczy, których część, na przykład Malcolm X, uważała jego metody za stanowczo zbyt łagodne. Najbardziej spektakularną akcją zorganizowaną przez niego był słynny marsz na Waszyngton 28 sierpnia 1963 roku. Kilkaset tysięcy osób, najczęściej liczbą tę szacowano na od 200 do 250 tysięcy, głównie czarnoskórych, ale znalazła się wśród nich i spora grupa białych, przemaszerowało pod memoriał Abrahama Lincolna, domagając się zrównania praw wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych. Uczestnikami tego wydarzenia było wiele znanych postaci, na przykład aktorzy Charlton Heston, Sidney Poitier, Marlon Brando. Przed zgromadzonym tłumem wystąpili walczący piosenkarze, tacy jak Joan Baez czy Bob Dylan. Wtedy właśnie Martin Luther King wygłosił swoje słynne przemówienie, zaczynające się od słów I have a dream.
I have a dream that one day...
Mam takie marzenie, że pewnego dnia czworo moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wedle koloru skóry, lecz wedle ich charakterów.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Wielki wiec przed pomnikiem Lincolna oglądały miliony telewidzów. Ostatecznie władze amerykańskie zostały przyparte do muru i w 1964 roku została zniesiona segregacja rasowa w miejscach publicznych. A w grudniu tego roku Martin Luther King otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. I chociaż czasami jego pokojowe działania nie odnosiły pożądanych skutków, to jednak pozostał wierny swej podstawowej zasadzie – nigdy nie uciekać się do przemocy. W czasie wiecu pokojowego w Nowym Jorku w kwietniu 1967 roku zajął stanowisko przeciwne wojnie w Wietnamie, dzięki temu zyskał kolejnego wroga w osobie prezydenta Johnsona. W 1968 roku zaplanował marsz na Waszyngton, marsz ludzi biednych, różnych ras i kolorów skóry. W ramach przygotowań odwiedził Memphis w stanie Tennessee. Był to jego ostatni przystanek na ziemskiej drodze. 4 kwietnia 1968 roku zabiła go kula snajpera.
Hi, I'm ready.
Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
To niezwykła płyta. Głos piosenkarki zlewa się z towarzyszącymi jej muzykami, sam niemal stając się instrumentem. Płyta Umiera piękno wydana została w roku 2007 przez Muzeum Powstania Warszawskiego staraniem wydawnictwa Kosmopolis. Krążek ukazał się z okazji 63. rocznicy wybuchu powstania.
Kalinowym mostem chodziłam, kalinowy most się kołysał, wiatr piosenkę gwizdał na trzcinach i kitami po wodzie pisał. Padały czerwone jagody, aż na samo dno ciemnej wody. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowy most się ugina. Chciałam sobie ciebie przypomnieć, aleś mi się nie przypomniał. Były koła na wodzie ciemnej, było serce kalinowe we mnie. Bardzo tęsknię do ciebie, nie pamiętam już, jaki byłeś. Opadały tyle razy jagody, aż na samo dno ciemnej wody. Kalinowym mostem chodziłam, kalinowe serce zgubiłam. Utonęło jak kwaśne jagody na dnie ciemnej wody.
Piękno Agi Zarian. Liryczny charakter tego krążka wprowadza słuchacza w atmosferę miasta, w którym tak trudno uśmiechać się znowu, do zieleni, do wiosny, do słońca, które leje się z nieba sierpniowym skwarem. Gdzieś w zaułku czai się jak kot nieoczekiwana miłość, ale i śmierć także. W głosie najbliższej osoby jest miłość i tęsknota, chodzi się po ulicach z nieznanym imieniem. Jazzująca płyta, do której muzykę napisał Michał Tokaj, grający tu na fortepianie, odsłania ludzkie, osobiste oblicze powstania, powielone w twarzach jasnych chłopców i dziewcząt, walczących żołnierzy.
Muzyka.
słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota. Taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb w opłotkach. Słuchaj, czy w wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota. Taka prosta, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb po płotkach. Poprzez pola wiatr gęsty wiosną w serce chlusta, oddech w piersi tam.
Herbert pisał o potędze smaku ocalającej pragnienie wolności. Aga Zarian wyśpiewuje umierające w powstaniu piękno. Za materiał posłużyła jej poezja wojennego pokolenia poetów i pisarzy Krystyny Krachelskiej, Danuty, Anny Świerszczyńskiej, Józefa Żywiny, Elżbiety Szemplińskiej i księdza Twardowskiego. Piękny, liryczny promień słońca.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 3.